Natalia Tułasiewicz w czasie II wojny światowej wyjechała do Hanoweru, by pomagać pracownikom przymusowym. W wyniku dekonspiracji została uwięziona. W 1944 roku odesłano ją z wyrokiem śmierci do Ravensbrück, gdzie zmarła w komorze gazowej niedługo przed wyzwoleniem obozu koncentracyjnego. Natalię Tułasiewicz beatyfikowano 13 czerwca 1999 roku. Jest patronką nauczycieli w Polsce.
Z zapisków z lat 1938-1943. Natalia Tułasiewicz. Być poetką życia. Poznań, 12 marca 1938 rok, godzina 21. Niemiecka armia wkroczyła dziś do Wiednia. Fakt dokonany. To było do przewidzenia, ale zaskoczyło opinię europejską mimo wszystko. Hitler uporał się z tym naprawdę genialnie i rychlej niż się tego spodziewano. Zaskoczył świat, swoim zresztą obyczajem. Mam jednak wrażenie, że tym razem musiał mimo wszystko pozwolić nieść się naprzód fali wydarzeń. Wypłynął zwycięski.
Tułasiewicz, bratanek błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Błogosławiona Natalia jest tak wielką osobą w tej chwili, że i moja rodzina, i nasza szeroko pojęta rodzina dopiero jakby rozumie wielkość, czy stara się rozumieć wielkość błogosławionej ciotki, mojej ciotki, przez swoje żywe przesłanie takie ewangeliczne.
Jak można to odkrywać? To jest jakaś szczególna trudność dla rodziny?
To nie jest żadna szczególna trudność, tylko pewna filozofia, którą się postrzega, swoją wiarę przede wszystkim i jak się tą wiarę uprawia, bo to jest bardzo ważne. Natalia była głęboko uformowana przez ojca, przez matkę, i w ogóle jej rodzeństwo też. Myśmy w tym samym duchu, jako następne pokolenie, też byli tak formowani. Zresztą jej siostry i Zofia i Halina. Od samego początku, jak tylko było wiadomo, że Natalia nie wróciła z obozu, czy nie wróci, to były przekonane o jej nadzwyczajności. To jej zaangażowanie w wiarę już w ten czas, jej siostry i jej bracia, łącznie z matką, z ojcem, to po prostu zauważali. Jak się wojna skończyła, jej siostry, Zofia i Halina, pracowały nad całą spuścizną literacką, którą zostawiła błogosławiona Natalia, łącznie z pamiętnikami, które okazały się fantastyczną lekturą, a jednocześnie drogowskazem dla rodziny, a w momencie, gdy została ogłoszona błogosławioną wśród 108 polskich męczenników za II wojnę światową, stała się takim jasnym przekazem dla nas, którym no, my jako rodzina przede wszystkim powinniśmy podążać.
Ostrowo, 18 sierpnia 1939 rok, godzina 13, plaża. Jakże mnie bardzo raduje, że tu napisałam Madonnę ze Swarzewa. Tu, nad morzem, był mój pierwszy recital poetycki. Musiałam w naszym gronie przeczytać Madonnę i zadeklamować Piłsudskiego. Takie momenty zaliczam do wzruszających. I zauważyłam, że kiedy czytałam głośno Wierzyńskiego, moje otoczenie odczuwało poezję takim wzruszeniem, jakim nabrzmiewał mój głos w czasie czytania. A głos demaskuje człowieka w pewnym sensie jak taniec, jak sen. Mój plan odnośnie Zochy realizuje się sam. To znaczy opatrzność nie zna trudności.
Natalia, z tego co słyszymy, ale też z wcześniejszych publikacji, była
ksiądz biskup Jan Wątroba.
Człowiekiem o niezwykle takim otwartym umyśle, otwartym na znaki czasu, ale jednocześnie mocno zakorzenionym w ewangelicznym systemie wartości. To, co fascynuje w tej postaci, w całym jej życiu, no to właśnie ten ideał świeckiej świętości, może to dziwnie brzmi, czyli pragnienie bycia świętym, żyjąc w świecie, jako człowiek świecki. Ona odkryła, że świętość jest dla wszystkich. Więc czy to dla duchownych, czy dla osób konsekrowanych, czy dla osób świeckich, może być takim wspaniałym przykładem właśnie dążenia do realizacji tego programu bycia świętym. Ona miała bardzo klarowny, rozeznany dobrze i przyjęty system wartości. I to jest warunek, żeby wiedzieć w świetle jakich wartości kształtować swoje życie. A przy tym była niezwykle konsekwentna, mocno chodząca po ziemi, a jednocześnie z głową w niebie jakoś. Ona wiedziała, co jest celem życia i jakie drogi do tego celu prowadzą. Jako osoba świecka, jako pedagog, człowiek otwarty na wszystkie nowe prądy, spośród których umiała się poruszać, może być wzorem dla dzisiejszych wychowawców, pedagogów, nauczycieli.
Natalia Tułasiewicz-Wala.
Mówiąc tak bardzo prosto, błogosławiona Natalia była siostrą mojego dziadka. Czyli mój tato był bratankiem błogosławionej Natalii. Moja mama Dorota Tułasiewicz 30 lat zajmowała się szerzeniem kultu błogosławionej Natalii. No ja w sposób taki naturalny przejęłam po niej tą pałeczkę. Pierwszy raz takie bardzo głębokie spotkanie z Natalią miałam, kiedy pisałam na studiach pracę licencjacką, która była właśnie poświęcona Natalii Tułasiewicz.
A jak to jest żyć w atmosferze osoby świętej? Czy wtedy o tej osobie mówi się jak o normalnym człowieku? Bo przecież to była osoba z krwi i kości.
No właśnie, my w rodzinie o błogosławionej Natalii mówimy ciocia Nata. I ja taką bliskość, zwłaszcza teraz, kiedy bardzo dużo działam w tym temacie, taką bliskość odczuwam, bliskość i takie wstawiennictwo Natalii. Muszę przyznać, że w takich trudnych, różnych momentach życiowych bardzo często proszę ją o wstawiennictwo i tą pomoc otrzymuję za każdym razem. Widzę też oddziaływanie w innych ludziach, którzy modlą się za jej wstawiennictwem. A jak jest żyć w cieniu takiej wielkiej postaci? No, człowiekowi się wydaje, że jest mały, prawda? Widzi jeszcze, ile ma do zrobienia. Ale piękne jest to, że można czerpać z niej wzorce. Dla mnie takie ważne było to, że ona pomogła mi odszukać siebie, że ustawiła do pionu moje wartości, że pokazała mi, w jaki sposób można swoje talenty wykorzystywać na rzecz innych. To jest chyba taka największa nauka.
A w pani życiu codziennym, jak to się odzwierciedla?
Oj, to jest trudny temat, wie pani. Ja jestem projektantem wnętrz. Wszyscy wiemy, jak to w życiu jest, że otaczają nas ludzie, którzy wierzą, ale otacza nas też mnóstwo ludzi, którzy nie wierzą. To nie zawsze jest tak łatwo uzewnętrzniać to w życiu codziennym, bo niektórzy nie są zainteresowani tym tematem. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to, że w mojej działalności spotkałam wielu ludzi, w których ta wiara jest, taka żywa. I mogę powiedzieć, że wszyscy ludzie, których spotykam, są odzwierciedleniem prawdziwego, żyjącego Kościoła. Wielu ludzi często odnosi się do wiary z taką pogardą, z niechęcią, jakby nie wierząc już w te ideały. Przynajmniej ja znam wiele takich osób. Natomiast mi te spotkania fantastyczne z ludźmi, których spotykam wokół działania z Natalią, pokazały, że jest to bijące serce Kościoła, że w ludziach jest naprawdę gorąca wiara. I jest to takie pokrzepiające też, że to jednak no, mimo że jest tyle osób niewierzących, tyle osób, które odchodzi od wiary, jest to żywe serce Kościoła.
Poznań, 10 września 1939 rok. Dziś po południu, to jest wkrótce, mają wejść do Poznania wojska niemieckie. Psalm 84, mszał rzymski. Pobłogosławiłeś, Panie, ziemi Twojej, przywróciłeś z niewoli synów Jakubowych. Odpuściłeś nieprawość ludu Twego, pokryłeś wszystkie grzechy ich. Uśmierzyłeś wszystek gniew Twój, pohamowałeś się od srogości gniewu Twego. Odnów nas, Boże, Zbawicielu nasz, oddal i teraz gniew swój od nas. Azali na wieki będziesz się gniewał na nas? Czyż rozciągniesz gniew Twój z pokolenia na pokolenie? Boże, ożyw nas na nowo, a lud Twój rozraduje się w Tobie.
Natalia zginęła w obozie w Ravensbrück w 1945 roku. Natomiast tak, mogę powiedzieć, że mama ją znała, ponieważ 30 lat zgłębiała wszystkie jej pisma. Mama szczególnie duży nacisk właśnie w swojej pracy kładła na to, żeby duchowość płynącą z tych wszystkich źródeł, które zostały po Natalii, z tych wszystkich archiwaliów, żeby to wyczytać. I tą jej pracę cechowała taka pieczołowitość w wyszukiwaniu ważnych rzeczy związanych z Panem Bogiem. Mogę powiedzieć, że mama znała Natalię, mało tego, ja obserwowałam na przestrzeni życia i w zasadzie dzisiaj dopiero jako dorosły człowiek mogę sobie uzmysłowić, że mama w pełni związała życie z błogosławioną Natalią, przejmując od niej naprawdę wzorce szeroko pojęte na całe swoje życie. Błogosławiona Natalia naprawdę jakby wskazała jej taką piękną drogę do Pana Jezusa. I to ja ewidentnie widzę. To mogę dzisiaj powiedzieć i zaświadczyć, że tak było, że Natalia przemieniła życie mojej mamy.
A konkretnie, jak? Jak to się stało?
Ja nie umiem powiedzieć, jak to się stało. To już jest tajemnica. No myślę, że Natalia zainspirowała mamę. Była fantastyczną postacią. Zresztą zaraża wszystkich ludzi wokół afirmacją słoneczną życia i wiary w Pana Boga. I myślę, że to jest takie pociągające dla wielu ludzi. Dla mamy to też z pewnością było pociągające. Na pewno Natalia w świetnym, mimo że moja mama była fizykiem i jej talenty takie humanistyczne były niewykorzystane, to Natalia w fantastyczny sposób zagospodarowała te talenty. I mama naprawdę mogła intelektualnie rozwinąć skrzydła przy Natalii. Ale też w takim codziennym życiu przejmowała takie drobne rzeczy na przykład, nie? Mówiła, idę posiedzieć z Panem Jezusem, bo jest adoracja, a nikogo w kościele nie ma. Nie chcę, żeby Pan Jezus siedział, żeby był sam. Chodziła do chorych, wspierała ludzi umierających. To mi różne osoby opowiadają, prawda? Natalia też zresztą miała taki szczególny dar, o którym pisała w pamiętnikach. Cała jej praca, codzienna, 30-letnia praca, to jest naprawdę trud, mając na głowie rodzinę dużą. Cztery siostry byłyśmy, mama miała czwórkę dzieci. Także to jest naprawdę trud wielki, żeby w takim codziennym życiu znaleźć czas na to, żeby taką pracą się zajmować.
Mama nie żyje.
3 lata temu mama zmarła.
Pan Bóg działa w sposób, którego człowiek absolutnie nie jest w stanie przewidzieć. Czy myśli pani, że błogosławiona Natalia Tułasiewicz jest osobą, która może pociągnąć też młodych ludzi ku sobie, ku świętości?
Myślę, że na pewno. Dlatego wspomniałam nauczycielom, że Natalia jest świetnym materiałem do pracy z młodymi ludźmi, że jest fantastyczną postacią, że jest właśnie taką postacią zwykłego człowieka, który potrafił znieść się na wyżyny w życiu, który potrafił świetnie wykorzystać swoje talenty. Ja myślę, że jest wiele aspektów jej osobowości, które mogłyby być świetną inspiracją dla młodych ludzi. No i zresztą ja spotykam takich ludzi, prawda? Młodzież, która widzi w Natalii wzór do naśladowania. Także myślę, że tak, jak najbardziej tak.
Kraków, 20 października 1940 roku. Nauczyłam się miłować, nie pragnąc dla siebie ani szczęścia, ani dziecka, ani domu. Nauczyłam się, jak służyć w ciszy i co znaczy być potrzebną wszystkim i nikomu. Z pozoru to wygląda na średniowieczną abnegację, powie ktoś żywcem pogrzebana. A ja przecież uśmiecham się do życia radośnie i wielbię hymnem słonecznym Pana. I nie mając nic, posiadam wszystko. A wciąż ucząc się miłować nie dla siebie, miłuję niezaborczo, lecz najgłębiej życzliwie. Może to cień tej miłości, co uszczęśliwia w niebie.
Maria Lorenz, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Ravensbrück, córką byłej więźniarki, harcerki z murów.
Andrzej Sikora, jestem także członkiem władz stowarzyszenia. Jako prawnik staram się wspierać stowarzyszenie. Jestem także synem więźniarki obozu Ravensbrück.
I też harcerki z murów.
Tak.
Natalia Tułasiewicz była więźniarką Ravensbrück. Czy Państwo w swoim stowarzyszeniu kultywują jej imię?
Myślę, że będziemy coraz bardziej i dobrze, że tutaj jesteśmy. Na Jasnej Górze w Częstochowie poznałam tu obecną Natalię Tułasiewicz, gdyż w Ravensbrück było wiele takich świętych nauczycielek, na przykład Józefa Kantor, jeden z pierwszych numerów, nauczycielka z Tarnowa, o niesamowitej biografii, która w obozie koncentracyjnym dla kobiet, jedynym w III Rzeszy, potrafiła założyć drużynę harcerską Mury. To jest ewenement, nigdzie to się nie zdarzyło. I tam mądre, światłe nauczycielki, takie jak profesor Urszula Wińska, również polonistka, również z Tarnowa, jak Józefa Kantor, jak Zofia Rysiówna, jak profesorka UJ-u Pierytjakiewicz Jadwiga, stworzyły dla dziewczyn w obozie koncentracyjnym tajne nauczanie. Także wiele osób po powrocie z obozu zdało wręcz matury, ucząc się na apelach, na trzeciakach, w różnych niesamowitych miejscach. I Natalia Tułasiewicz jest jednym z takich przykładów i dla nas jest to takie spełnienie, że to ona właśnie jest patronką nauczycieli i myślę też, że powód do działania, aby te nauczycielki z Ravensbrück bardziej pokazać, bo to już naprawdę na to najwyższy czas.
Jak to się może stać praktycznie?
To jest pytanie do koleżanki, ponieważ ona organizuje co roku od 10 lat konkursy poezji jagrowej. Tu nie chodzi bezpośrednio o poezje, które są wytworzone, ale przez kobiety więźniarki. Konkursy cieszą się bardzo wielkim zainteresowaniem.
I sądzę, wśród młodzieży szkolnej, tak?
Oczywiście. Dlatego my uważamy, że również trzeba będzie włączyć do tych konkursów poezję błogosławionej Natalii. Myślę, że to jest wszystko przed nami.
Konkurs jest niesamowity. W tej chwili współpracujemy z IPN-em. Jest również pod patronatem małżonki prezydenta Andrzeja Dudy. Trwa 10 lat, natomiast rangę ogólnopolskiego ma od lat 8, więc był to 8 etap. W gali finałowej w Rudzie Śląskiej wzięło udział 30 młodych ludzi i oni razem ze swoimi nauczycielami wyjeżdżają razem z nami do Ravensbrück, do miejsca pamięci, no na terenie Niemiec. I jest to bardzo ważne świadectwo, gdyż tam powoli Niemcy już urządzają z domów Aufzierek miejsce wypoczynku, już jest boisko sportowe, już kajaki. Trzeba głośno o tym mówić, że to miejsce ciszy, gdyż to nie my zrobiliśmy z jezior miejsce masowego pochówku prochów wprost z krematorium do jeziora Szwed. Ja rozumiem, że ono jest połączone kanałami z rzeką Havelą, innymi jeziorami, ale nie jest najlepszym miejscem do uprawiania turystyki. Więc ten konkurs jest takim trochę pretekstem do lekcji historii, opartej na literaturze faktu. Już dzisiaj zakupiłam książki. Rozmawiałam z jedną z pań, która prześle mi poezję błogosławionej Natalki Tułasiewiczówny, gdyż nigdzie nie widzę zbiorku jej wierszy. O tym była mowa. Warto, aby taki wydać, bo trzeba by go włączyć również do recytacji. Bardzo nam zależy, aby powstała antologia tych wierszy, gdyż proszę sobie wyobrazić, że jeden jedyny tomik wierszy byłych więźniarek Ravensbrück, w tym rozstrzelanej tam Grażynki Chrostowskiej, która jest poetką na miarę Kamila Baczyńskiego. Tego typu inteligencja i tego typu mądrość jak Natalia, gdyż do tego obozu trafiały kobiety po wyrokach, te, które świadomie podjęły walkę z okupantem. Te ich wiersze są naprawdę niezwykłe.
Rembertów, 14 sierpnia 1943 roku. Znowu jestem na kilka dni w Rembertowie. Byłam od 9 bieżącego miesiąca popołudnia poniedziałkowego do czwartku rano w Laskach. Cóż za cudowna cisza. Po wszystkich troskach rodzinnych, pracach okolicznościowych i przygotowaniach do nowej posady naprawdę odpoczęłam. Boża prostota, uśmiech pogody, nawet na twarzach ludzi pozbawionych wzroku. Dobroć słoneczna, to Laski. Gdy była pogoda, spędzałam czas w kwietniku lub rozległym leśnym parku. Gdy deszcz padał, w przydzielonym mi pokoiku czytałam, patrząc z radością na zieleń ogrodową i niebo. Pan był ze mną wszędzie. Utwierdzał mnie na każdym kroku, że właściwą idę drogą. Jak najczulszy ojciec mówił mi słowa miłości w odpowiedzi na moją miłość.
Wymienię takie postacie jak Maria Rutkowska-Kurcjusz, jak Romanowiczowa, jak Zofia Górska-Romanowiczowa. Wiersze opowiadają o tym, jakie wartości, co w życiu jest najważniejsze. Dodam jeszcze, że proza i Boję się snów Wandy Pułtawskiej i wiele innych książek Zwyciężyły wartości Urszuli Wińskiej. Z tym mierzy się młodzież. Uczestnicząc w konkursie poznaje historię, a potem dotyka tego miejsca.
Są chętni?
Oj, jest bardzo dużo chętnych. Żeby dostać się do gali finałowej w liczbie 30 osób, to ponad 400 młodych ludzi w całej Polsce się mierzyło z tego typu poezją. W każdym z oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawiciel Rzeszowa również był z nami, ze swoim nauczycielem. I muszę dodać, że tegoroczni finaliści zostali zaproszeni do Belwederu, do pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Duda. Właśnie Śląski Instytut Pamięci Narodowej ustala termin spotkania nas wszystkich, organizatorów, młodzieży i nauczycieli. Tak więc od podstaw budujemy nową polską inteligencję.
Obecnie na terenie Muzeum w Ravensbrück, tam jest muzeum, tam gdzie obecnie był obóz, gdzie zginęła błogosławiona Natalia, jest także cela polska, tak? To jest cela polska i ta cela będzie narodowa, będzie odnawiana. Myślę, że powinno być w niej także miejsce dla błogosławionej Natalii.
Jest to takie miejsce. Dzięki tej naszej działalności również, tych wyjazdów młodzieży, stało się coś pięknego, gdyż na początku w obozie Ravensbrück nie było krematorium własnego. Były wykonywane wyroki między innymi na dziewczynach przywiezionych z więzienia pod zegarem w Lublinie, jak i z warszawskiego Pawiaka. W tej liczbie przecież wyrok śmierci miała dr Wanda Pułtawska. Wykonywano takie wyroki i ciała dziewczyn wywożono do miasteczka Fürstenberg, gdzie na przycmentarnym krematorium je palono i po prostu gdzieś wrzucano. O rozstrzelanych pisze w swoim pamiętniku Wanda Pułtawska, ale są wśród nich dwie siostry, właśnie wspaniała poetka Grażynka Chrostowska, mająca wtedy zaledwie 21 lat i o rok starsza Pola Chrostowska. Ich tata zginął w Auschwitz, oficer Wojska Polskiego. No i tak bardzo nam zależało, żeby je odnaleźć. Co się wydarzyło? Pewnego razu przy pochówku jakiegoś Niemca ziemia się obsunęła i znaleziono potłuczone szamotowe urny z numerkami. W ten sposób odnaleziono miejsce, gdzie Niemcy wrzucali prochy dziewczyn. No oczywiście jak to u nich w wielkim porządku, czyli ten numerek z tej urny szamotowej znajdował się również pod tym numerem, data rozstrzelania, kto, kiedy i jak. 2 lata temu ekipa profesora Szwagrzyka nareszcie w imieniu państwa polskiego poczęła poszukiwania w Fürstenbergu. W ten sposób odnaleziono siostrę i matkę biskupa dębowskiego Wacława, który już zmarł, ale zdążył jeszcze odwiedzić to miejsce, gdyż i Małgosia i mama Henryka zostały rozstrzelane jako więźniarki, spalone w tamtejszym krematorium i tam wrzucone do dołu. Takich miejsc będzie na pewno więcej, gdyż około 140 dziewczyn poszukujemy. No i pytanie, ważne czy nieważne, czy zostawić prochy? Dla mnie bardzo ważne, bo te dziewczyny zasługują na to, aby mieć swoje imię i nazwisko.
Ostatnia strona 4 zeszytu zapisków. Słowa napisane przez Natalię Uzuli, Zofii Morawskiej, tuż przed wyjazdem na misję do Hanoweru 18 sierpnia 1943 roku. Cóż ci mam, Panie mój, rzec w tej godzinie wołania Twego? Znasz mnie, bo modlę się do Ciebie ustawicznie, modlę się całym życiem. Wiesz, że modlitwa milczenia mojego i słuchania Twego głosu najpiękniejszą jest dla Ciebie modlitwą, że raczysz do mnie mówić, miłuję Cię nade wszystko. Ale gdy skrywasz się przede mną, utajasz, milczysz, o, nawet wtedy po stokroć Cię miłuję goręcej. Wtedy wiem, że mnie uważasz za wartą Getsemani, za kogoś, kto nie śpi, gdy Ty czuwasz, za kogoś, kto wtedy umie być z Tobą. Miłości moja, jestem, idę, wiem, że mi błogosławisz.
W tej chwili kult bardzo ładnie się rozwija. Organizacja nauczycielska w Rzeszowie ma swój udział w tym, ogromny, bo spotykamy się na pielgrzymkach corocznych w Częstochowie z nauczycielami i na pielgrzymce w drodze nauczycieli. Także to są inicjatywy, które bardzo rozwijają nas też jako rodzinę, bo zazwyczaj w tych pielgrzymkach, czy jak się spotykamy w Częstochowie, ktoś z nas zawsze jest. Do tej pory jeździłem z moją żoną Dorotą. Się śmieję, że 30 lat już by w tej chwili było, jak żona pracowała nad kultem błogosławionej. Wiele kontaktów, które w tej chwili owocuje, to moja żona Dorota była inicjatorem tego. No i właśnie ci ludzie na naszej drodze się pojawili. I to fantastyczny dało owoc. Oczywiście wracam zawsze do Rzeszowa, bo słowa tutaj nie oddają wdzięczności za to, co nauczyciele rzeszowscy tutaj robią dla kultu błogosławionej. Też ze strony kościoła, biskupi i księża, którzy się zajmują prowadzeniem nauczycieli, też bardzo są oddani błogosławionej Natalii i bardzo dużo dla kultu robią. No bo bez nich by to w takiej skali nie zaistniało. My świeccy musimy szukać wśród nas, tych właśnie, jak ja to mówię, zjadaczy chleba, którzy nie bardzo rozumieją do końca, to znaczy być świętym czy błogosławionym. To po prostu wszyscy ci ludzie z codziennego naszego życia, którzy zajmują się chorymi, którzy się zajmują w szpitalach, w hospicjach, którzy kształcą naszą młodzież, rodzice, którzy pielęgnują tradycje chrześcijańskie w swoich rodzinach, mało tego, potrafią je przekazać przede wszystkim, czy starają się przekazać. To są właśnie wszyscy współcześni błogosławieni w moim pojęciu. To jest niebywała inicjatywa i trzeba zawsze widzieć ten palec Boży, w następnej kolejności palec błogosławionej, która wskazuje nam te osoby, które się w prowadzenie tego kultu angażują. Bo przecież trzeba sobie zdać z tego sprawę, że my mamy swoje rodziny, my świeccy mamy swoje rodziny, mamy swoje obowiązki, swoje prace.
Pan się angażował?
Tak, mogę powiedzieć śmiało. Nigdy nie powiedziałem mojej żonie, jedź sama do Częstochowy. Zazwyczaj było tak, że potrafiłem przyjechać z drugiego końca Polski do Częstochowy, żeby jej pomóc zorganizować stoisko sprzedaży, żeby w tych takich sytuacjach, gdzie ona, że tak powiem, się nie za bardzo potrafiła znaleźć z racji fizyczności swojej chociażby kobiety, no to ja starałem się zawsze jej pomóc. I też jeżeli chodzi o córki, to nigdy nie mówiłem nie. Widziałem tą perspektywę, że to jest takie działanie wielkie ze strony mojej żony, że nawet na początku nie potrafiłem tego docenić, nie potrafiłem tego objąć. Żeby żony mogły się angażować, to muszą mężowie dorosnąć do tego i mężowie im bardzo, bardzo pomóc w tym momencie. Bo ktoś tą szarą rzeczywistość musi robić. Zawsze jakoś tak jest, że to żona jest ta, która. Ale w tym momencie trzeba zdawać sobie sprawę, z jaką materią przychodzi nam się mierzyć i musimy wychodzić, że tak powiem, do przodu.
Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty.
Natalia Tułasiewicz, błogosławiona, która stała się patronką nauczycieli w Polsce, jak najbardziej może być źródłem inspiracji dla nauczycieli. Przede wszystkim cała jej pedagogia.
to jest pedagogia miłości do drugiego człowieka, do ucznia. Wyraża się też w konieczności nawiązywania relacji w procesie wychowawczym. Ona pięknie właśnie pisze o tym, jakim starała się być nauczycielem, o tym dążeniu też do takiej doskonałości, bo miała świadomość tego, że te wymagania stawiane sobie tak naprawdę to są uczciwe, zwłaszcza, że takie wymagania stawia swoim uczniom. Nieustanny proces takiego doskonalenia, nie tylko warsztatu pracy, który w pracy nauczyciela jest ważny, ale także i warsztatu budowania tożsamości nauczyciela, sensu powołania nauczycielskiego. To jest cały czas ta refleksja, która musi towarzyszyć nauczycielom w procesie wychowania, nie tylko w procesie edukacyjnym. Natalia w wielu obszarach naprawdę jest nauczycielem, czy była nauczycielką naprawdę nowatorską, można powiedzieć, na swoje czasy, również wykorzystującą i literaturę, i sztukę, i film, wtedy pojawiające się nowe techniki, nowe sposoby odczytywania lektur. To była nauczycielka też i pełna zdrowego, racjonalnego krytycyzmu wobec rzeczywistości, niesamowicie oczytana, niesamowicie zaangażowana w działalność społecznikowską również. Postaci błogosławionej Natalii Tułasiewicz my możemy znaleźć wiele takich inspiracji, a nawet utwierdzenie się w tym takim przekonaniu, że to, co właściwie robimy we współczesnym świecie jako nauczyciele, czyli wychodzenie poza klasę szkolną, to jest właśnie to, na czym polega zawód nauczyciela.